Słuchacie Radia RMF 24. Kończy się 2025. Z przykrością to możemy powiedzieć. Ćwierć XXI wieku. 25 lat przemian. W ramach tego cyklu rozmów w naszym radiu, będziemy podsumowywać najważniejsze zmiany, które się dokonały przez te ostatnie 25 lat i będziemy też oczywiście patrzeć w przyszłość. Mówimy o wielu sprawach. Teraz czas na technologię. Razem z nami znakomity gość Sebastian Kondracki, prezes Fundacji Spichlerz, inicjator, pomysłodawca powstania Bielika, czyli takiego pierwszego rozbudowanego polskiego dużego modelu językowego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zanim o Bieliku, to jeszcze musimy porozmawiać o przeszłości, musimy porozmawiać o tych 25 latach. Myśli pan, że za jakieś 100 lat, jak ktoś będzie wracał do tej pierwszej ćwiartki XXI wieku, to sobie powie: tak, to był ten moment przełomowy, kiedy dużo rzeczy się zaczęło?
No myślę, że był rzeczywiście on przełomowy, bo tak jak sobie...
A co było przełomowego pana zdaniem?
No ja myślę, że po pierwsze chyba wszyscy mogą się domyśleć, że jednak internet, tak? Oczywiście
on był dosyć wcześniej,
rzeczywiście funkcjonował, ale taka fala i zmiana w ogóle naszego postrzegania, życia, też w ogóle używania tego internetu, to nie była prosta transformacja, że nagle, że gdzieś mamy na przykład książkę, i ta książka jest w internecie, wygląda ona identycznie. Proszę zauważyć, że zmieniło się zupełnie też wszelkie procesy, może i czasami twórcze, czasami biznesowe wokół właśnie tej książki w internecie. Nagle się okazało, że ludzie mogą sami pisać książki i publikować. Nie wiem, na ile to jest dobre, bo
czasami... A to już sztuczna inteligencja by wjeżdżała, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie, bo my mówimy o własnym pisaniu książek i w ogóle...
Czyli taka nasza własna aktywność. Internet rozbudził aktywność, tak?
Dokładnie. Media społecznościowe. No, z jednej strony my byliśmy wcześniej, przed tym internetem, przyzwyczajeni na przykład do codziennych gazet, czasopism,
kto radia, dzisiaj czyta gazety?
Telewizji, a tu nagle też, nie wiem na ile to pozytywny wpływ miało, nagle każdy może być dziennikarzem, każdy może relacjonować.
A to dla pana dobrze czy źle? Dla mnie tak sobie.
Z jednej strony rzeczywiście w tych obszarach wrażliwych troszeczkę, takich bym powiedział politycznych, to chyba bardzo źle. Natomiast z punktu widzenia jakiegoś takiego eksperckiego chyba jest dobrze. Na przykład ja bardzo lubię pisać, ale nie mam tego warsztatu takiego i myślę, że nigdy nie mógłbym pomyśleć nawet o jakiejś książce. A tu w dobie tego internetu możliwe jest prowadzenie własnego bloga, prowadzenie właśnie mediów społecznościowych. Więc internet, ja bym powiedział, pod tym kątem nie tyle technologicznym, bo on trochę wcześniej miał, ale właśnie całkowicie zmiany
społeczne. Zdemokratyzował nam społeczeństwo.
Tak.
Zdecydowanie. A z takich czysto technologicznych zmian, pamiętam, wie pan, 2007 rok, prezentacja Steve'a Jobsa i wtedy, kiedy on dotyka palcami ekranu, i ten ekran się rozjeżdża, gdy palcami animuje na tym ekranie, to wszyscy robią wow! Dzisiaj na każdym przystanku tramwajowym pan może podejść do rozkładu jazdy i zrobić dokładnie to samo, co Steve Jobs.
Dokładnie. Druga to właśnie, nie wiem jak po polsku, te smartfony słynne, mobilność i właśnie to wszystko, co się wydarzyło. Ja już nie wiem, czy powiedziałbym, że to jest tylko rozwój telefonii komórkowej, bo to jest coś zupełnie innego. Też kiedyś w internecie pokazywali takie stanowisko pracy przyszłości. Tam było biurko, na których było bardzo dużo urządzeń, ale one wszystkie były oddzielne. One były bardzo, bym powiedział, nowoczesne, innowacyjne, ale nikt nie spodziewał się, że nagle ten telefon stanie się miejscem dla, nie wiem, kamery filmowej, aparatu, że w ogóle coś takiego jak aparat, no prawie przestanie istnieć, bo on rzeczywiście jest tylko teraz dla profesjonalistów.
Smartfon będzie symbolem tych pierwszych 25 lat XXI wieku?
Ja myślę, że tak, że ten smartfon też spowodował też jedną rzecz, która właśnie tym trzecim przełomem według mnie nastąpił, ten trzeci przełom, to jest właśnie to, że zaczęliśmy rzeczywiście generować dużo danych, tak? To znaczy zaczęliśmy robić dużo zdjęć, zaczęliśmy robić dużo filmów, zaczęliśmy się nimi dzielić. Jeszcze jak dojdzie ta zmiana właśnie społecznościowa, że zaczęliśmy blogować, wydawać różne publikacje, tworzyć tak content po staropolsku, to wydaje mi się, że teraz będzie ten trzeci przełom, że to wszystko spowodowało taką ilość danych, na którym nagle, łącząc to z tymi danymi właśnie, które było w tych tradycyjnych nośnikach informacji, mogliśmy zacząć właśnie myśleć o sztucznej inteligencji, bo sztuczna inteligencja też w latach 60. zaczęła się rozwijać.
A, różne, czyli to nie ostatnie lata.
To nie ostatnie lata, tylko właśnie tu nastąpiły takie dwa zderzenia. Z jednej strony już mieliśmy jakieś postrzeganie w obszarze algorytmiki i sposobu, jak to można zrobić, ale właśnie pojawienie się dużych mocy komputerowych i tu też troszeczkę takich, bym powiedział, mniejszych przełomów chmura, tak zwana taka chmura też do przechowywania zdjęcia, ale obliczeniowa.
I nikt nie wie, gdzie to wszystko jest.
Tak. Spowodowała, że właśnie nagle w tej chmurze możemy mieć bardzo dużą moc obliczeniową, w wielu ośrodkach też obliczeniowych. Nagle mamy bardzo dużo danych, bo w tym internecie pojawiły się miliardy, biliony i jakie jeszcze byśmy jednostki, terabajty różnych informacji, zdjęć, muzyki, wszystko, co można powiedzieć, człowiek tworzy, nagle mamy w internecie. I tu właśnie ta sztuczna inteligencja się pojawiła.
A pana zdaniem my jesteśmy w sytuacji bardziej ucznia czarnoksiężnika, który wypuścił moc, nad którą nie do końca panuje, czy też w pełni kontrolujemy tę technologię?
Zawahałem się bardzo mocno.
No właśnie, wyczułem.
Dlaczego? Jeszcze niedawno było łatwiej odpowiedzieć na te pytania, ponieważ te wszystkie przełomy tworzone były najczęściej w dużych laboratoriach naukowo-komercyjne.
Czyli ktoś nad tym panował.
Tak. I tu rzeczywiście to połączenie naukowo-komercyjne powodowało, że naukowcy opisywali to w artykułach naukowych, komercyjne firmy bardzo szybko to implementowały, ale też mówili o tym otwarcie, co się dzieje. I pierwsze modele na przykład, które choćby ChatGPT, można powiedzieć, też takim, on był przełomem, bo pokazał nagle w ogóle... Trafiła sztuczna inteligencja, można powiedzieć, pod strzechy. Nie wiem, czy to dobrze pasuje, ale niech tak będzie. Trafiła do zwykłego Kowalskiego, do każdego obywatela i mogliśmy zacząć jej używać. No i wtedy myśmy wiedzieli, co tam się kryje pod maską silnika.
A teraz już nie za bardzo.
Teraz nie za bardzo. I teraz wiedzieliśmy, w dużych modelach sztucznej inteligencji jest coś takiego jak liczba parametrów. To jest liczba parametrów, wag w sieciach neuronowych.
Oj, już się zaczynam bać.
Dobrze, nie będę wchodził. Neurony, połączenia, prawie jak u nas w mózgu. I tych naukowcy podawali, że ten model ma tyle i tyle miliardów tych wag, tych połączeń. I wiedzieliśmy, że pierwszy ChatGPT, znaczy pierwszy, który był popularny, bo on był wtedy z numerem 3,5, jeszcze w nazwie Turbo, miał gdzieś około 176 miliardów parametrów, więc wiedzieliśmy też, na czym był trenowany. To znaczy podali uczciwie, że on był na tylu i tylu książkach trenowany, na takich zbiorach medycznych, prawnych, w jakiej ilości.
A teraz?
Od pewnego czasu, wiesz, wszyscy dostawcy jednak traktują ten wyścig związany ze sztuczną inteligencją trochę jak wojnę, jako mocną rywalizację i przestali
liczyć.
I teraz, jak się tylko zastanowimy, że ten ChatGPT, ten pierwszy, który nie był taki, bym powiedział, też idealny, ale już nas zachwycał, prawda? Halucynował sobie, ale fajnie. Miał 176 miliardów, a teraz się mówi, że te modele mają 1000-krotnie więcej tych parametrów, 1000 razy więcej danych dostało do niego przygotowanych. Oprócz tego cały czas zmieniają się architektury. Z prostych modeli tekstowych zaczynamy wchodzić w multimodalność, czyli analizować wszystko, zdjęcia, audio.
Krótko mówiąc, nie panujemy nad tym.
Nie wiemy.
Teraz, jak nie wiemy, to nie panujemy. No, przecież jakbyśmy wiedzieli, to byśmy panowali. Zastanawiam nad tym, czy ja kieruję tym samochodem, czy też samochód kieruje mną, no to już wtedy sytuacja robi się poważna.
Myślę, że ten okres taki świąteczny może aż na takie ten... Ja bym nie powiedział, że nie panujemy, ale rzeczywiście nie wiemy, co tam się dzieje tak naprawdę gdzieś w tych laboratoriach. Nie sądzę, póki jeszcze ta sztuczna inteligencja nie jest podłączona, nie wiem, do białka, czyli do nas.
Przeraża mnie pan.
To chyba nie jest tak źle.
Rozmawiamy o tym, co się wydarzyło i co się wydarzy. Te 25 lat to będzie 25 lat sztucznej inteligencji?
Myślę, że tak. Oczywiście ta sztuczna inteligencja jeszcze... To nie tylko bym, ja bym powiedział, że nie tylko sztuczna inteligencja, na pewno to będzie kolaboratywna inteligencja,
czyli
bo
jak?
Nagle zaczniemy się uczyć, łączyć nas, ludzi ze sztuczną inteligencją, tworzyć zespoły takie.
Teraz jeszcze tego nie potrafimy.
Zaczynamy tutaj pierwsze pilotaże, są pierwsze badania naukowe, właśnie jak ma to wpływ na naszą pracę, na naszą produktywność, więc zaczyna się to dziać. Druga też rzecz, że ta sztuczna inteligencja, ona w urządzeniach była, ale teraz coraz bardziej znów ta miniaturyzacja plus coraz większa moc powoduje, że w tych urządzeniach coraz więcej tej sztucznej inteligencji. Więc myślę, że tu będzie dużo...
Bo wie pan, jak się przyglądam chociażby temu, co się działo w poprzednich 25 latach, w tych, które za nami, to wtedy wydawało się w 2000 roku, że będą po naszych drogach, no gdzieś tak w trzeciej dziesiątce XXI wieku jeździły, a może nawet fruwały samochody elektryczne albo napędzane na jakiś ciekły wodór albo ciekły azot. A ja myślałem, wszyscy myśleli, że będą wielopoziomowe autostrady w miastach. Pamięta pan te futurystyczne wizje chociażby w filmach Luca Bessona w Piątym Elemencie. Nic takiego nie nastąpiło. Ta rzeczywistość jest dużo bardziej prosta. To poszło w zupełnie inną stronę. Pytanie, czy my z tego, co wiemy dzisiaj, możemy wysnuć to... czy jakąkolwiek prognozę, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała około 2050?
No, ja przypominam sobie, jak w szkole podstawowej rysowaliśmy, co będzie po roku 2000, prawda? To był taki najlepszy temat, bo on był tak odległy,
Trudne do wyobrażenia.
I większość jednak nie rysowało dzieci samochodów, tylko zawsze jakieś kawałki... rakiety kosmicznej, albo przynajmniej...
Trochę jak w Jetsonach wyglądało,
dokładnie,
prawda?
Czegoś, co nie potrzebowało dróg, żeby się przemieszczać. No mało mamy jeszcze...
Dzisiaj mamy problem z miejscem do zaparkowania, cały czas.
Tak. I myślę, że to moje porównanie, jak ktoś sobie wyobraził, jak nasze stanowisko pracy wygląda, że wszystko jednak jest oddzielne. Nikt nie pomyślał, że o tym telefonie w ogóle, że on nagle taki się zrobi z jednej strony mobilny, z drugiej strony będzie po prostu centrum wszystkich urządzeń. Więc mi się wydaje, że tak samo będzie ze sztuczną inteligencją i też z internetem. Internet nie tylko dawał tej przemiany, tylko właśnie całkowicie zmieniał procesy. I chyba na to jeszcze czekamy.
A pana zdaniem mogą istnieć przeszkody na przykład ekologiczne, związane z ekologią w rozwoju technologii? Widzi pan, jaki jest problem chociażby z dostępem do metali rzadkich, jaki jest problem chociażby z cenami energii elektrycznej, jak to jest trudno dostępny w tej chwili deficytowy towar, coraz droższy towar. Czy to może w jakiś sposób zatrzymać rozwój technologii?
Tak, tu są dwie rzeczy, które mogą zatrzymać. Pierwsza rzecz to jest właśnie moc. Już teraz potrzebujemy te ogromne big techy, czyli duże firmy technologiczne potrzebują całych elektrowni atomowych, żeby właśnie zacząć te duże modele odpowiednio, że tak powiem, utrzymywać. A co będzie, jeśli te duże modele wrzucimy do naszej codzienności życia, więc tych elektrowni potrzebujemy bardzo dużo. Więc to właśnie może spowodować, że potrzebujemy energii, potrzebujemy bardzo dobrych, coraz lepszych różnych procesorów i innych rzeczy, a do tego są potrzebne właśnie różne pierwiastki rzadkie. A jeszcze to się rozwija cały czas. Mm-hmm. No, cały czas też pracujemy nad komputerem kwantowym i innymi rzeczami. Więc to jest pierwszy problem, który tu może z jednej strony zatrzymać, a z drugiej strony jak znajdziemy tam coś jeszcze poza krzemem i innymi różnymi rzeczami, no to ta rewolucja też całkowicie zmieni.
A myśli pan, że możemy pójść w tą stronę, że generalnie jeszcze nie znamy tego materiału, który będzie materiałem przyszłości i że za chwilę może się okazać, że technologia wymusi właśnie poszukiwania nowe rozwiązania, które no, okażą się potem tańsze, wygodniejsze, bardziej dostępne? No,
duże oczekiwania są wobec komputerów kwantowych, prawda?
Ale to jest kwestia, uważa pan, że to jest kwestia 2 lat, czy to jest bardziej kwestia 20 lat?
Ja myślę, że dalej jednak bym powiedział, to nie są 2 lata. Te komputery kwantowe jeszcze są, pamiętajmy, z jednej strony to jest komputer kwantowy, który trzeba stworzyć, a później wszystko wokół niego, bo on zmienia całkowicie też paradygmat nie wiem, tworzenia oprogramowania zupełnie inaczej będzie, ale też zmienia całkowicie podejście do bezpieczeństwa, bo taki komputer kwantowy rzeczywiście z łamaniem haseł na przykład na naszych komputerach będzie sobie naprawdę bardzo szybko radził. Więc to wszystko spowoduje, że z jednej strony potrzebujemy tego komputera kwantowego, tego przełomu jeszcze, bo to cały czas jest w bardzo fazie eksperymentalnej, ale z drugiej strony też potrzebujemy całego otoczenia, które z tym będzie no, powiązane. Więc myślę, że 20 lat, ale znów nie jestem specjalistą od komputerów kwantowych, ale za... nie znam się, ale wypowiem.
Ale za te 20 lat sądzi pan, że to będzie tak jak z telefonami komórkowymi? Każdy dzisiaj ma w kieszeni telefon komórkowy, każdy w domu będzie miał komputer kwantowy albo urządzenie, które będzie pracowało na podobnej technologii?
Znów, myślę, że to będzie bardziej w kierunku jednak w pierwszej fazie jednak takich chmurowej obliczeniach. Podobnie też jak z każdym przełomem było. Na przykład karty GPU, czyli to są takie graficzne procesory, które są w sztucznej inteligencji wykorzystywane i stąd sukces wielki NVIDII, która tak bardzo trzyma, że tak powiem, technologicznie...
Najdroższa spółka świata w tej chwili.
Tak, tak, tak. I te GPU, no to na początku rzeczywiście to gdzieś było, chociaż tam była troszeczkę przewrotnie to, bo najpierw GPU było dla graczy, więc one były stworzone po to, żeby szybciej gry chodziły i nagle pod strzechę wchodziły te karty graficzne, a teraz są wykorzystywane właśnie w sztucznej inteligencji. Myślę, że z kwantowymi komputerami może być podobnie. Najpierw może gdzieś będą w ośrodkach, takich centrach obliczeniowe, a później myślę, że zaczną trafiać.
A pana zdaniem dzisiaj to wielkie firmy technologiczne rządzą tym rynkiem i dzisiaj wielkie firmy technologiczne trochę nam narzucają styl życia, trochę nam narzucają to, jak funkcjonuje technologia w naszej codzienności. Myśli pan, że to pójdzie w taką stronę, że to wielkie big techy będą zarządzały właśnie elektroniką i technologiami, czy jednak organizmy polityczne, organizmy społeczne będą z konieczności musiały przejąć kontrolę, częściową przynajmniej kontrolę, no bo to będzie element naszego życia. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj, żeby państwo nie kontrolowało energii elektrycznej, dostępu do wody, czy chociażby no, tych, jak to się dzisiaj mówi, strategicznych surowców. No.
Cały czas się mówi, że największym kapitałem teraz właśnie w tej dobie internetu, mobilności, w ogóle tych przełomów technologicznych są dane. Tak? Dane to taka, mówi się, wszyscy mówią, dane, informacje to taka ropa czy złoto naszych czasów. I myślę, że big techy nauczyły się bardzo operować to, więc wszystkie usługi bardzo często w tych social mediach wydaje nam się, że wszystko jest za darmo, ale nie ma nic za darmo. Tam wszędzie jest pozyskiwanie od nas właśnie tego kapitału, jakim są informacje. Co lubimy, co nam się podoba, tak? Często też nasze zdjęcie, czy nasz, znów po staropolsku, content, zawartości różne tekstowe. I one potrafią obracać tymi danymi, na przykład zamieniać to w reklamy kontekstowe. I się okazuje, że nawet jeśli ja prowadzę mały sklep w internecie, to po to, żeby o moim sklepie mogły się dowiedzieć klienci, a tym samym przyjść do mnie, no big techy muszą przekierować ten ruch, bo one najwięcej wiedzą o moich potencjalnych klientach i muszę im za to zapłacić. Więc rzeczywiście, jeśli stworzymy lokalne, bo to nam trochę nie wychodzi, wydaje mi się, jako społecznie, jak zaczniemy lokalnie też właśnie tymi danymi obracać, sprzedawać, transformować informacje, dane na wiedzę i wykorzystywać, myślę, że trochę się uniezależnimy od tych big techów. I trochę ta sztuczna inteligencja, która jeszcze więcej potrzebuje danych i ona jest taka niezbędna, spowodowała właśnie po pierwsze regulacje, które mówią troszeczkę halo, dostawcy sztucznej inteligencji, my jednak chcemy popatrzeć, skąd wy macie te dane, jakie to są dane, też w obszarze takim właśnie, żeby trochę chronić naszą prywatność i dane właśnie jakieś informacje wrażliwe, ale z drugiej strony, żeby też chronić na przykład małe, lokalne wydawców, dziennikarzy i tak dalej, którzy ich praca może być wykorzystywana.
Dostrzegamy, że to jest wartość.
Tak. I wydaje mi się, że te regulacje, ja bym powiedział, że one jeszcze nie są takie dobre, ale chociaż powodują dyskusję, powodują to, że nagle dostawcy europejscy muszą właśnie na chwilę się zatrzymać i powiedzieć, okej, to my musimy inaczej troszeczkę pozyskiwać dane, inaczej musimy obracać tym nowym kapitałem. Natomiast tu ważne też jest trochę wsparcie naszego rządu.
Organizacji społecznych, mówiąc wprost, polityczno-społecznych. No to teraz porozmawiamy o sztucznej inteligencji. Jestem sobie Piotr Salak, Jan Kowalski. Siedzę przy świątecznym albo noworocznym stole i się zastanawiam nad tym, czy ta sztuczna inteligencja już mnie pozbawi pracy za 5 lat, za 2 lata, czy ona mi zrobi krzywdę, czy też wręcz przeciwnie, to będzie mój przyjaciel i to będzie użyteczne narzędzie. I co by mi pan powiedział?
To zależy.
To dziękuję bardzo. To zawsze, to jak tak słyszę, to zależy, to wie pan, to się zastanawiam, czy to jest dobra odpowiedź, czy to jest optymistyczny przekaz, czy ta szklanka jest do połowy pełna, czy ona jest do połowy pusta.
Myślę, że to też będzie się samoregulować to wszystko. To trochę jak widzimy, że gdzieś, tak jak w Polsce, z jednej strony rzuciliśmy się gdzieś na żywność mocno przetworzoną i gdzieś głównym naszym tym elementem była cena. Natomiast jak trochę staliśmy się zamożniejsi, zaczęliśmy dostrzegać...
Zaczęliśmy czytać etykiety.
Zaczęliśmy też patrzeć, że oprócz ceny są też inne wartości, które tak, warto.
Nasze zdrowie chociażby.
Nasze zdrowie i inne rzeczy. Tak, oczywiście tu jest ten główny warunek. Staliśmy się bogatszym tym. Ze sztuczną inteligencją jest podobnie, wydaje mi się. Z jednej strony ona rzeczywiście... budzi taki strach z tego powodu zastępowalności naszej. Czyli nagle, jeśli ja na przykład gdzieś w biurze pracuję i klasyfikuję, odpowiadam na maile, nie wiem, naszych klientów albo obywateli w urzędzie jakimś, nagle możemy tą sztuczną inteligencję, że ona będzie teoretycznie to samo robić, tylko trochę taniej,
prawda? Jak gdzieś prowadzę program, na przykład w Radiu RMF24, to może być tak, chociaż nie jest to do pomyślenia i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że za chwilę się pojawi jakaś sztuczna inteligencja i będzie rozmawiała na przykład z Sebastianem Kondrackim.
No i właśnie, bo okazuje się, że rzeczywiście, jeśli byśmy teraz pana redaktora zastąpili teraz sztuczną inteligencją, to badania mówią, okej, zaoszczędziliśmy trochę, no bo nagle ta sztuczna inteligencja będzie trochę tańsza niż pan redaktor pewnie potrzebuje, żeby żyć w Warszawie na przykład. Z drugiej strony okaże się, że ta sztuczna inteligencja będzie tam realizować te cele wszystkie w sposób taki, na dziś oczywiście, bo to ono się też rozwija, ale na tyle, że jeszcze nie będziemy mieć jakichś przewrotów takim, że nagle rzucą się słuchacze tak jak nie wiem ile ma...
Nie będzie miała osobowości. No,
tak, czegoś, co będzie powodować tą przewagę konkurencyjną, tak ładnie w biznesie się nazywa. I teraz uwaga, ale jeśli panu redaktorowi damy tą sztuczną inteligencję, ale nie zastąpimy, ale wytworzymy taką supermoc, jakbyśmy powiedzieli. Na przykład pan redaktor mówi tylko w języku polskim, a teraz nagle się okaże, że możemy ten sam program, który właśnie dzisiaj nagrywamy, jeszcze nagrać w języku ukraińskim, niemieckim, czyli nagle RMF...
Albo po chińsku nawet.
Nawet po chińsku, tak? Że dodatkowo jeszcze obsłużymy, przepraszam, że tak brzydko, na przykład osoby z jakimiś niepełnosprawnościami na przykład, że tu będą od razu, nie wiem, napisy albo odwrotnie, cokolwiek innego. Że dodatkowo, kiedy my mówimy trochę technicznie, ta superinteligencja zrobi też na przykład dla jakiejś grupy mniej technologicznej albo nie biznesowej tę całą audycję. Czyli damy, ta sztuczna inteligencja da panu redaktorowi supermoc. I teraz, okej, pan redaktor weźmie swoje wynagrodzenie, dodatkowo jeszcze będziemy musieli zapłacić za tą sztuczną inteligencję, ale nagle się okaże, że słuchaczy jest 10 razy więcej, że reklamodawców jest tam 5 razy więcej.
Czyli to się wszystkim będzie opłacało.
Tak, że na przykład teraz my mówiąc, lepiej będą tu gdzieś pozycjonowane reklamy, tak? Czyli ja coś tam powiem, właśnie powiemy coś o kawie, a tu nagle bardzo fajne reklamy kawiarni.
Jeszcze ktoś, kto nas ogląda, akurat zobaczy swój ulubiony rodzaj kawy.
Tak. To jest właśnie coś, co daje supermoc, ta sztuczna inteligencja. I wtedy nie będzie tylko, że my zaoszczędziliśmy na pana redaktora wynagrodzeniu. My wtedy generujemy porządny przychód dla firmy i żaden zarząd nie podejmie decyzji, żeby, przepraszam, pana redaktora, że tak powiem, usunąć. Ale...
No właśnie. I bo już się boję tego, co pada.
Tu chodzi troszeczkę o to, że ta sztuczna inteligencja musi się stać takim asystentem, jakby, który pan redaktor sam wychowa, sam douczy.
Trochę jak z dzieckiem.
Przekaże trochę tą wiedzę. Mało tego, jak zmieni barwy, co jest czasami możliwe, prawda, to może sobie tą sztuczną inteligencję weźmie do innego pracodawcy. To jest ta przewaga, to jest ta supermoc. I teraz to jest właśnie to, na co my trochę czekamy? Na budowanie tej synergii, budowanie tych nowych modeli zupełnie, gdzie sztuczna inteligencja nie zastępuje nas, ale daje nam supermoc.
Czyli nie bać się.
Ja bym powiedział tak, dlaczego się nie bać? Bo żeby nawet stworzyć tą supermoc, to my musimy sobie taką wyznaczyć, bardzo ładnie to się nazywa krzywą technologiczną, to znaczy do czego ta sztuczna inteligencja się super nadaje, gdzie ona się sprawdza. To jest tak, jakbyśmy na staż wzięli pracownika. Patrząc na tą sztuczną inteligencję jako na naszego asystenta, bierzemy na 6 miesięcy tą sztuczną inteligencję i ją wychowujemy, sprawdzamy. Może inną trzeba trochę ten, do jakich zadań ona się nadaje. I to jest właśnie coś, że powinniśmy używać, używać, jeszcze raz używać.
Ale czy to jest tak jak z nożem? Wie pan, zna to pan tą starą metaforę dotyczącą noża, że może służyć ci do krojenia chleba i do zrobienia komuś krzywdy.
Tak, dużo takich metafor, brzytwa.
Chociażby, prawda?
I pewnie jeszcze byśmy znaleźli dużo przykładów. Trochę tak, ale z drugiej strony naprawdę mi daje tą przewagę sztuczna inteligencja. Ja na początku mówiłem, że lubię pisać, prawda? Ale nie mam tyle warsztatu, bo zawsze to, czy kariera zawodowa, czy też zainteresowania w szkole było bardziej w kierunku umysłów ścisłych, tak? Teraz mogę pisać o sztucznej inteligencji, tworzyć artykuły, książki, gdzie sztuczna inteligencja jest redaktorem, a ja tylko daję swoją wiedzę merytoryczną.
A dlaczego musimy mieć Bielika? Dlaczego musimy mieć polski model sztucznej inteligencji? Dlaczego nam to jest potrzebne?
No to tu po pierwszą rzeczą, która jest, to są regulacje. Znów ładnie regulacje, a nie tylko regulacje, ale też nasze bezpieczeństwo pod względem prywatności, prawda? Są fajne modele chińskie, prawda? Ale
ale to może być ten nóż.
Po co mamy się dzielić naszymi super tajemnicami, tak? I gdzieś tam przetwarza się ono. To jest pierwszy. Tam więc prywatność danych. Jeśli mamy model polski, to nie tylko chodzi o, że on jest polski. Przede wszystkim jego cechą jest to, że możemy uruchomić go lokalnie. Czyli możemy go uruchomić nawet na komputerze swoim, odłączyć komputer od internetu
i będzie działać.
I będzie działać i rozmawiać z tym Bielikiem na przykład nawet o najskrytszych w ogóle tajemnicach. No i podobnie bankowość, szpitale, one przetwarzają nasze dane, ale te dane nie muszą opuszczać w ogóle nawet gabinetu lekarza. Dalej jest tajemnicą lekarską, bo ta sztuczna inteligencja jest asystentem, ale nie mamy żadnego
doświadczenia. Ale z tego, co pan mówi, to każdy kraj powinien rozwijać w takim razie swój własny model sztucznej inteligencji. I tak się dzieje?
I tak. Bardzo się mówi teraz dużo, to takie ładne słowo, suwerenność technologiczna. Tak, dokładnie. Dlaczego? Popatrzmy jeszcze na tą odporność jeszcze. A co się stanie? Geopolityka. Nagle nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, chociaż ten też może wydać takie coś, powie, halo, a ja zakazuję Polsce na przykład używania dużych modeli językowych ChatGPT, prawda?
Czyli to jest kwestia bezpieczeństwa.
Tak, albo wprowadzam takie cło ogromne, że nagle naszym firmom się nie będzie to opłacać. Więc mamy odporność druga, no co też się dzieje bardzo ładnie, widać jak Starlinki, tak? I Elon Musk potrafi podjąć jakąś decyzję, albo z nim trzeba konsultować akcje wojskowe. Więc...
Ale to państwo w takim razie powinno kontrolować ten nasz model inteligencji, czy nie?
Ja bym powiedział tak, i to robi, bo na przykład i mamy model Euro LLM, który jest właśnie takim europejskim modelem. W Polsce oprócz Bielika, który się tworzy obywatelsko, mamy też Plum, który jest to model, można powiedzieć, i finansowany, i trochę, źle to zabrzmi, nadzorowany bardziej niż kontrolowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Więc dzieje się, Bielik jest open source'em, czyli to jest takim otwartym, że tak powiem, społecznością, gdzie z jednej strony my go rozwijamy, ale jest taka duża transparencja. Może pan redaktor spojrzeć w ogóle, jakich danych go trenujemy, pobrać go bezpłatnie i go przetestować na lewo i prawo, na jego skrzywienia i różne inne rzeczy. A jeszcze ostatnią rzeczą, że możecie pobrać model Bielik i dostroić do właśnie swoich dokumentów, swoich informacji i na przykład takiego Bielika zrobić, że on zacznie gwarą śląską na przykład mówić. Więc to się dzieje teraz, ta suwerenność technologiczna. Następnym elementem, dlaczego właśnie jeszcze Bielik, bo to jesteśmy dopiero na drugim punkcie z czterech. Następne to są niuanse kulturowe, językowe. Zresztą
Czyli rodzaju idiomy, nie idiomy, rozumiem, że
oczywiście, no na przykład szpądzić, prawda, to tak chyba słowo roku, nie tak wiem, jest. Czy tego, czy poprzedniego, szpądzić?
Szpądzić,
tak. Tak, no to...
Bielik będzie to rozumiał, ale nawet rozumiem, że...
Ja nie wiem, czy on teraz rozumie to, ale to jest to, że my możemy szybko zrobić, dużo szybciej niż na przykład taki zagraniczny, duży Big Tech, który tych języków do opieki ma 120, na przykład, nie wiem, ile jest języków naturalnych, ale myślę, że w setkach. Wracając. Więc te niuanse, pamiętajmy też, że to nie tylko chodzi o niuanse językowe, ale to, że my popełniamy literówki, błędy. I znów, angielskojęzyczny model, mimo że wydaje nam się, że on fantastycznie mówi po polsku, to on nie zna tych niuansów. I prosty przykład, nawet ChatGPT ciągle się myli. Jak poprosicie go, żeby on wygenerował wam jakiś artykuł, na przykład na waszą stronę www, waszego sklepu i tak dalej, to on tytuły i śródtytuły tworzy kapitalikami. Kapitaliki, czyli to z dużej litery, dokładnie.
I to wielkie nawet. To.
Właśnie, to, jest, to też właśnie, która forma jest dobra, duża czy wielka. Wiem, że jest jakaś różnica, ale dobra. Wracając to, kapitalikami tworzy, co nie jest zgodne z... to jest bardziej anglosaski jakaś reguła językowa niż polska. Ja na przykład tak rozpoznaję teksty, kto tworzy czatem GPT, jak widzę, że wszędzie tytuły, śródtytuły są kapitalikami. Jak spytamy różnych zwyczaje na przykład, czat GPT już to lepiej tworzy, ale jeszcze niedawno naprawdę było to straszne, kiedy powiedzieliśmy, wygeneruj mi dialog dwóch polskich emerytów i on mówił, cześć Zenek, jak się masz? Super, a jak ty... To jest typowo amerykańskie w ogóle zwroty.
Inne otwarcie dyskusji, tak, rozumiem, jest dwóch polskich emerytów niż dwóch amerykańskich.
Gdzie nasza piękna polska stara bida, prawda? Stara bida i od razu na lekarzy, prawda? Albo na polityków, albo na którąś opcję tego. I to są takie niuanse, które rzeczywiście na przykład mnie rażą czasami, jak są opisy produktów. Nie ukrywajmy, ten chat GPT jest fantastyczny, żeby robić opisy produktów. No i nagle widzę jakieś świetny tradycyjnie na przykład, gdzie jest ten opis pisany jak przez Amerykanina czy Anglika, to są naprawdę elementy, które mają wpływ na sprzedaż, mają wpływ na postrzeganie, na wizerunek firmy i dlatego ten językowe niuanse są bardzo ważne. I teraz ja nie mówię tylko o generowaniu, bo ktoś powie, a dobra, przeżyję, że tam na ulotce jakiegoś sklepu to jest kapitalikami. Ale czasami my podejmujemy decyzje, czyli duży model językowy analizuje maila od pana redaktora i na tej podstawie na przykład, nie wiem, coś robi. Zamyka konto, otwiera konto, no bo pan redaktor coś napisał. I teraz, jeśli ten język dla niego jest niezrozumiały, no to nie zrealizuje tego zadania dobrze. Więc to są ważne elementy, żeby ten niuanse językowe. I ostatnia rzecz tylko, to są koszty.
Taniej?
Ja bym powiedział tak. To wszystko zależy. Jeśli my uruchamiamy jakiegoś chatbota, knowledgebota, w ogóle coś na naszej stronie www i niech to będzie na przykład 10 rozmów miesięcznie, bo mam mały sklep na przykład. Oczywiście ten chat GPT będzie fantastycznym, bo ja zapłacę za niego z $2, bo tak mało będzie rozmów. Ale jeśli ja mu dam 100 tysięcy dokumentów dziennie, żeby on przetworzył, choćby na przykład w ZUS-ie, jakieś dokumenty, które nas dotyczą, no to ten rachunek pójdzie do ogromny i to widać, jak duże firmy podpisują z Big Techami i jeszcze te dane będą przetwarzane na innych serwerach, a my możemy Bielika czy inny model lokalny możemy uruchomić na własnej infrastrukturze i po prostu zapłacić tyle, ile tego prądu tam, przepraszam, spali ten Bielik. Ale ważne jest, wtedy musimy zainwestować w same te karty.
Myśli pan, że jak się spotkamy za 25 lat, to jeszcze my tu będziemy siedzieć, jeżeli będziemy w dobrym zdrowiu oczywiście i wszystko pójdzie zgodnie z naszymi życiowymi planami, czy to już będą takie wytwory sztucznej inteligencji?
No,
zawahał się pan, to mnie niepokoi.
Nie wiem, musiałbym sobie rozrysować to dokładnie na osi czasu, co to znaczy 25 lat, bo ja powiem...
Pokolenie jedno.
Że myślę, że tu może być tak, tylko że tu może być tak, że gdzieś w pewnym momencie my się, może rzeczywiście wszędzie będziemy nasze, to tak trochę właśnie znów jak z tym jedzeniem, tak, wszędzie będziemy wypuszczać nasze boty, roboty i może nie chcieć tego, a później wrócimy do takich rzemieślniczych metod spotkań, prawda? Po co bota puszczać, jak można się spotkać.
I pogadać.
Pogadać, albo na przykład na pieszo się gdzieś przejść, prawda? To
bez telefonów? Wyobraża pan to sobie?
Nie, bez telefonu sobie nie wyobrażam, ale przejść pieszo się wyobrażam. Więc myślę, że no, to jest ciekawa rzecz i myślę, że tak jak tu ja już nie mówię do tych dziecięcych rysunków, ale właśnie do filmów, gdzie tam reżyserzy mieli pewnie pełno też konsultantów, jak kosmos będzie wyglądać albo jak będzie coś nasze społeczeństwo wyglądać tam za 200-300 lat. Chyba nie wygląda tak, jak miała wyglądać, więc wszystko się może zdarzyć.
Sebastian Kondracki, prezes Fundacji Spichlerz, inicjator, pomysłodawca powstania Bielika. Razem z nami ćwierć XXI wieku, 25 lat przemian. O tym w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.